Witajcie w drugim odcinku Morskich Opowieści, podcaście tworzonym przez żeglarzy. Nie zabraknie tu poradników żeglarskich, ciekawych instrukcji, relacji z rejsów, nieraz to okraszonych przezabawnymi anegdotami. W drugim odcinku gościmy kapitana Jarosława Seksona. Jarek wraz z synem prowadzą firmę Yachtmaster.pl zajmującą się czarterami jachtów morskich, szkoleniami i organizacją rejsów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak to jest z tym wchodzeniem na żaglach do portów. Witaj, Jarku. Po pierwsze chciałem się zapytać, jak to jest z tym, że większość środowiska żeglarskiego kojarzy ciebie zawsze wchodzącego i wychodzącego z portów na żaglach? Czy jest to siła przyzwyczajenia, czy może kaprys, czy stoi za tym coś więcej?
To nie jest ani wyzwanie, ani siła przyzwyczajenia, ani właśnie nic takiego. Ja jestem z tych czasów, no niestety lata na garbie już weszły i robią swoje. Ja jestem jeszcze z tych czasów, kiedy jacht żaglowy miał na pewno jeden główny żagiel. I to na pewno. Miał żagle po prostu. Sam uczestniczyłem w tych latach 80. mniej więcej w rejsach, gdzie na jachcie kilkunastometrowym nie było po prostu silnika. No, po prostu nie było. I my musieliśmy wchodzić do portów bardzo różnych, bardzo różnych, na żaglach po prostu. Często wchodziliśmy do portów zagranicznych, prawda? Niemieckich, RFN-owskich wówczas na przykład, prawda? No, budziliśmy naprawdę duże zdziwienie, bo już wówczas jachty niemieckie to było nie do pomyślenia, żeby nie miały silnika, prawda? Kiedyś wchodziliśmy, to chyba była, nie wiem, miejscowość Marina Grossenbrode. Wchodziliśmy wówczas przy wietrze, nie wiem, jeden węzeł, może pół węzła do bardzo trudnego portu. Właśnie do Grossenbrode chyba, nie pamiętam, ale chyba tak. A później stanęliśmy obok ratowników, no Saru, prawda? Co więcej, jak się pływało kiedyś, no dzisiaj to jest nie do pomyślenia, ale pływało się na mapach samochodowych niejednokrotnie, na mapach typu Generalka, gdzie to mapa to było pół Bałtyku albo i prawie cały, prawda? No i nie było tych map, one były bardzo drogie, za drogie dla nas, prawda? No to co można było zrobić? Owszem, na takiej generalce dopływało się do jakiegoś portu, który nie zawsze był nawet na mapie, że on tam był, prawda? Ale jakoś żeśmy dopływali. Następnie się wchodziło do tego portu na żaglach. Później szło do żeglarzy niemieckich, albo w tym przypadku kolega, który był kapitanem, poszedł do Saru, do właśnie tego stateczku Saru, tam była załoga, no i zapytał, czy może sobie odrysować mapkę, która będzie taką podejściówką do następnego jakiegoś portu, do którego chcieliśmy właśnie wejść. No oczywiście, no, udostępnili te swoje mapy. Następnie nas zapytali, jego zapytali, czy nam się silnik zepsuł, prawda? Bo widzieli, obserwowali to wejście na żagle właściwie, to przemieszczanie. Trudno to powiedzieć, że to było płynięcie, to było przemieszczanie się na tego naszego jachtu. Następnie zacumowanie między dalbami i nie było problemu. No i tak na dobrą sprawę wykazali duże zainteresowanie tym, że jak to nie ma silnika. No po prostu nie było silnika, bo był wymontowany. No, zepsuty silnik wozić, może nie wiem, oddany do naprawy, może do remontu, no ale w każdym razie nie było go. Trochę się zdziwili, że właśnie bez silnika i na żaglach i w takich warunkach. Następnie nas zapytali, Bo tam na krótko weszliśmy, na kilka godzin raptem. Czy wychodzimy? Tak, wychodzimy. No to zaproponowali, że oni nas wyholują z portu. Bo nie ma wiatru, bo faktycznie wiatru było mało albo bardzo mało. No ale stwierdziliśmy, że po co mają nas wyholować i sobie tam zaprzątać nami głowę, jak no wieje po prostu, jest wiatr, prawda? No to tak powiedzieli, że nam asystę dadzą. O, z różnych przyczyn, no podejrzewam, że woleli mieć powiedzmy wolne wyjście z portu, a nie jakiś rozbity jacht gdzieś tam przy główkach, prawda? No, było to słuszne podejście. Tutaj tak na marginesie powiem, że jeżeli by nas wyholowywali, prawda, to mogliby później przesłać rachunek do klubu. To był klub Bryza z Warszawy. Do klubu rachunek na kilkadziesiąt dolarów, czy marek wówczas, prawda? Czy może nawet kilkaset. Co by wówczas dla nas byłoby po prostu zarżnięciem finansów klubu. No, wiemy jak było w latach 80., jakie te przeliczniki tej marki dolara na złotówkę, prawda? Po prostu klub by nie podołał. Natomiast asysta jest bezpłatna. No i jak zaproponowali nam asystę, to no, dlaczego by nie, prawda? No i tak my żeśmy zaczęli przygotowywać łódkę do wyjścia takim... No, musieliśmy wyjść z pomiędzy dalp, a następnie strzelić się na springu. Dzisiaj to mało kto chyba wie, co to znaczy strzelić się na springu, prawda? Po prostu nadać prędkość przy pomocy mięśni własnych, pewną taką prędkość manewrową, postawić żagle i łapać ten wiatr, którego prawie nie ma, prawda? A następnie jeszcze manewrować łódką, bo tam naprawdę trzeba było pomanewrować tą łódką. No i w tym momencie, kiedy my przygotowaliśmy nasz jacht do wyjścia, ten statek Saru, prawda, otworzył rufę i po prostu zrzucił małą łódeczkę na wodę, taką dla dwóch osób, no, bardzo szybką zresztą. No i ta łódeczka od razu się pojawiła przed naszym dziobem, może z metr, może dwa, już prawie z sumą przygotowaną do podania, no ale nie było potrzeby. Natomiast jak my oddaliśmy już sumy, to ten duży już ten statek właśnie tych ratowników od razu też odpalił swoje maszyny, no i od razu pojawił się nam za rufą dla odmiany. Także wychodziliśmy w asyście tak przed jedna łódeczka Saru, my, a następnie duży stateczek Saru, który nam powiedzmy asystował przy tym wyjściu. Faktycznie gdzieś tam przy samych główkach musieliśmy właściwie prawie na skałach, na kamieniach robić zwrot i już ta łódeczka, która przed nami, już miała nawet linę w ręku, żeby nam podać, prawda, bo to było, no ale spokojnie ten zwrot, jak się okazało, wyszedł bardzo ładnie i na tym z tą prędkością może pół węzła wysunęliśmy się poza port. No, Niemcy nam pomachali, my podziękowaliśmy. No i popłynęliśmy dalej, korzystając z odrysowanej mapy właśnie od tych ratowników, prawda? No i popłynęliśmy do następnego portu, tak sobie. A dzisiaj dlaczego ja wchodzę na żaglach prawie zawsze? Podejrzewam, że do polskich portów co najmniej częściej wchodzę na żaglach niż na silniku. No jest kilka powodów. Dla mnie te umiejętności po prostu trzeba podtrzymywać. Ja byłem kilka razy w życiu w sytuacji, to niekoniecznie w polskich portach, gdzie praktycznie byłem zmuszony do wprowadzenia jachtu na żaglach do portu, prawda? Nie wiem, czy znacie port Idra. Niezwykle trudny port w Grecji. To jest na, tutaj przy Peloponezie, na wyspie Idra, Hydra, czasami nazywany. Nie, która z tych nazw jest właściwa, tego nie wiem. Ale tak się złożyło, że bardzo często po grecki, po Morzu Egejskim pływałem na Atlantikach 49. No to już jest duża łódka, mniej więcej 15 metrów. Taka dość wygodna, stara, ale bardzo wdzięczna, bardzo taka sympatyczna. I zdarzyło mi się właśnie, że dwa razy padł mi silnik. Po prostu z jakiegoś powodu nagle okazało się, że miałem silnik, nie mam silnika, prawda? No i musiałem, a że to było na trasie w kierunku właśnie Idry, gdzieś tam, nie wiem, czy z Milos, czy no gdzieś któryś tam z wyspy, z Cyklad, już wracaliśmy do Aten i chcieliśmy zawadzić o Idrę. No i porozumiałem się z właścicielem jachtu, właściwie z firmą czarterową, co zrobić, prawda? No w końcu to jest ich własność, ich jacht i oczekiwałem, że mnie w jakiś sposób po pierwsze pomogą, a po drugie no skierują, gdzie i jak mam wejść, prawda? No i ustaliłem, uzgodniłem z nimi, że wejdę do Idry na żaglach. Jedno wejście opisałem już kilka lat temu i tu u mnie na Facebooku można to wyszukać, wydłubać. Ja to wprowadzę do naszego bloga firmy, którą prowadzimy i tam można będzie to, można będzie to znaleźć. Taka instrukcja, można powiedzieć, jak to zostało zrobione.
Znam tą hydrę doskonale. Ilekroć bym tam nie był, to bardziej mi się kojarzy to z plastrem miodu niż z portem. Zresztą ostatnim razem też miałem taki, może nie taki przypadek, że musiałem tam chodzić na żaglach, natomiast płynąłem Benetu 51. Bardzo fajna łódka, choć nie jest demonem prędkości, to ma dość dobre właściwości nautyczne. Niestety jej ogromną wadą było to, że stery strumieniowe miały średnicę może 4 cm, czyli raczej były na papierze niż w rzeczywistości. I rzeczywiście miałem, trochę się spociłem, żeby przycumować w hydrze bez steru strumieniowego. Tym bardziej podziwiam za wejście tam na żaglach. Tu z takich ciekawostek a propos tego portu, to już w przyszłym sezonie zarząd tam portu odda nam zewnętrzny pirs do dyspozycji, więc będzie wygodniej.
No w każdym razie wówczas miałem wiatr taki dosyć słaby, także nie było to problemu, żeby tam wejść. Idra jest bardzo trudnym portem do wejścia, nawet może nie tyle do wejścia, co do zasumowania. Tam po prostu łódki stają w tramwaj tak zwany, czyli rzucają w porcie kotwice, a następnie rufą cumują do innych jachtów, ponieważ no, jest tak ciasno, że nie ma kompletnie miejsca. No a tam musiałem wejść na żaglach, prawda? Tak jak mówię, za pierwszym razem to wiatr nie był silny, ale zaskoczyło mnie, ponieważ to są góry, to wiatr na początku przy wejściu do portu miałem no, bakcztagowy, nazwijmy to, natomiast w głębi portu okazało się, że tam zaczyna wiać lekki wiaterek, ale bajdewindowy. Czasami w górach tak po prostu jest, taki jest układ układ gór, które blokują, wiatr zawija i to bardzo. No i no po prostu wszedłem, rzuciłem kotwicę, stanąłem, no i stałem, prawda? Za drugim razem do Idry wchodziłem w nieco trudniejszych warunkach, bo to było mniej więcej 9 w skali Beauforta i to z północnego zachodu. No, wejść do Idry przy takim wietrze, przy tej sile wiatru, no to no nie było łatwo, no ale jakoś sobie poradziłem, no i wszedłem właśnie na żaglach. Też nam silnik stanął, jak się okazało, nie mieliśmy informacji. Mieliśmy owszem paliwo w dwóch zbiornikach. Właściciel powiedział, że te zbiorniki są bezpośrednio połączone. Przed Idrą okazało się, że nagle nie mamy paliwa. No ale dopiero później, jak już stanęliśmy i wszedłem na tych żaglach do portu, to 15 minut trwało, zanim znaleźliśmy kranik, który separował dwa zbiorniki, otworzyliśmy kranik. No i okazało się, że kilka, nie wiem, set chyba litrów, no może kilkadziesiąt tylko litrów paliwa mieliśmy w drugim zbiorniku, no ale, ale tego w czasie no, nieco trudniejszych warunków przy wchodzeniu niestety nie wiedzieliśmy, no i trzeba było wejść, no i wszedłem.
Tak to zwykle bywa z silnikami, że jeżeli pokłada się w nich zbytnio ufność, to życie szybko weryfikuje nam to zaufanie. Pamiętam sytuację z tego roku, kiedy sztormowałem z Danii do Darłowa. Płynęliśmy małą, łódka miała 27 stóp, malutka łódeczka, ale bardzo dzielna. Trochę przywiało, no i okazało się tak, że tuż przed główkami portu w Darłowie silnik odmówił nam posłuszeństwa. No i no, być może dlatego, że od lat obserwuję najlepszych, staram się od czasu do czasu ćwiczyć to wchodzenie, no i rzeczywiście musiałem wchodzić na żaglach. No i w Darłowie składka, to też było ciekawe na żaglach. Zafalowanie nawet za główkami było dosyć duże, zresztą do tej pory darłowscy żeglarze wspominają, jak to Feniks chodził przez kładkę na żaglach.
Takie przypadki mogą się zdarzyć. Kiedyś chodziłem do Helgolandu na żaglach, kiedyś w Holandii płynęliśmy przez ten, to chyba się Almerzee nazywa, te takie duże ich jeziora, właściwie no, nie wiem, zalewy, które są zamknięte tamą. I tam przed śluzą po prostu nagle silnik stanął. Ja wiedziałem, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten silnik stanie, ponieważ my żeśmy sprowadzali łódkę. Ona była świeżo kupiona. Prawdopodobnie z rok, może więcej, stała gdzieś tam w marinie, była nieużywana. A w czasie, kiedy łódka stoi z paliwem zalanym w zbiorniku, w tym zbiorniku, w paliwie, a właściwie w wodzie, rozwijają się glony i to są to takie kilkucentymetrowe gluty, po prostu gluty, które jak wpadną w rurki instalacji paliwowej, to po prostu ją zapychają. I to jest bardzo prawdopodobne, że na takim jakimś odcinku gdzieś, że troszeczkę trzeba będzie na silniku popłynąć, okazuje się, że ta aparatura paliwowa, ten układ paliwowy po prostu się zapycha i nagle silnika nie ma. Niestety często zdarza się to w takich newralgicznych momentach, prawda? Nie wiem, przed portem na przykład, prawda? Nam się zdarzyło to przed Groblą, przed tamą taką wewnętrzną, właśnie na tym rozlewisku w Holandii. No i załoga przestraszona zapytała, no i co teraz? No jak to? No płyniemy na żaglach, prawda? Okazało się, że musieliśmy również przepłynąć przez śluzę na żaglach, prawda? Czyli wejść do śluzy na żaglach, zatrzymać się w śluzie, a była raczej pełnawa. Po czym zaraz za śluzą była marina, skontaktowaliśmy się. Co więcej, śluzowy nawet na nas poczekał, żebyśmy weszli, bo wszyscy już byli w śluzie, a z daleka, relatywnie z daleka, widział, że my płyniemy do śluzy na żaglach. I nie zamknął nam śluzy przed nosem, tylko poczekał, aż my wejdziemy i my prześluzujemy się po prostu. Nie było przed śluzą mariny, dopiero była za śluzą i no po prostu trzeba było tam właśnie dopłynąć, żeby zająć się sprawdzeniem, co było powodem tej naszej awarii, można powiedzieć silnika, prawda? Skontaktowaliśmy się z mariną, zasygnalizowaliśmy, że będziemy chcieli wejść, ale nie mamy silnika. Jedyne co zrobili, to zapytali, czy wysłać nam jako kogoś, żeby nas wholował do mariny, czy może poradzimy sobie sami na żaglach. stwierdziliśmy, że poradzimy sobie. Nie było problemu. Wskazali nam miejsce mniej więcej takie, no nietrudne co najmniej do wejścia na żaglach. No i żeśmy tam wpłynęli, zaparkowali, zajęli się silnikiem, prawda? No okazało się oczywiście, że filtr paliwa był zabity no, parafiną, tymi glutami. Po prostu no, zanieczyszczony. No i niestety w pewnym momencie silnik po prostu stanął. Co by było, gdybyśmy byli no, w trudniejszej sytuacji? Gdzieś, nie wiem, no, na Helgolandzie miałem taką sytuację, że musiałem wejść na żaglach do Helgolandu. Gdzie, no, jeżeli znacie ten port, to też nie jest tam tak prosto, łatwo. Tam po prostu nie ma gdzie zaparkować. To są wody pływowe i to kilka metrów pływu. Także tam trzeba no, poszukać tego dobrego miejsca, żeby gdzieś tam się przykleić do jakiejś tam albo burty, albo bezpośrednio do kei, która no, nie jest taką keją. Tam jest kawałek tylko kei pływającej. No i tam żeśmy faktycznie zaparkowali przy tej pływającej, ale była trochę zastawiona przez jakiś tam stateczek, chyba Saru, czy... No w każdym razie trochę mieliśmy tam problemów, żeby tam właśnie się wpasować. No ale można to zrobić. No, jeżeli byśmy nie trenowali, jeżeli byśmy tego nie umieli, to nawet nam by do głowy nie przeszło, że i co dalej? No dobrze, chcemy do tego Helgolandu. Jest on właściwie w zasięgu, nie wiem, mili, dwóch mil, pięciu mil, wszystko jedno. I nagle co? No silnika nie mamy, to co? Płyniemy co? Do Cuxhaven? A co w Cuxhaven? A jeszcze silny prąd? No, pytań jest wiele, prawda? Czy nie lepiej było wejść do właśnie tego Helgolandu i zająć się silnikiem, zobaczyć, co się dzieje? Raczej tak. Czy nas by ktoś wholował? No, na torze wodnym do Hamburga trudno byłoby gdzieś tam szukać jakiegoś jachtu czy jakiejś motorówki, która po torze wodnym by nas pociągnęła jeszcze pod przeciwny albo prąd przeciwny czy zgodny. No, na pewno byłoby to trudniejsze niż zdecydowanie się na wejście do Helgolandu. Najczęściej słyszę takie, że nie wolno, prawda? Nie wolno na żaglach. Nie jest to prawdą, bo gdzie szukamy informacji, czy wolno, czy nie wolno? W przepisach portowych po prostu. I tam, jeżeli coś jest napisane, że na przykład w Gdańsku, owszem, na całym torze wodnym, czy właściwie tak, torze wodnym, nie wolno płynąć na żaglach, ale zawsze pozostaje jeszcze możliwość skontaktowania się z kapitanatem i zapytanie, no mam awarię i co dalej, co robić, prawda? Najczęściej ten kapitanat nam powie, że owszem, wejdźcie, ale stańcie tu i tu. Nie gdzieś daleko, nie gdzieś w dziurze, gdzieś oddalonej o nie wiem, 3-5 mil od główek portu, tylko tuż gdzieś przy główkach. Zawsze znajdzie się jakieś miejsce, gdzie się da stanąć na relatywnie krótko. No, byłem w sytuacji, kiedy pod Gdańskiem, właśnie tuż przy główkach, z jakiegoś powodu chciałem stanąć właśnie przy kapitanacie, który jest bardzo blisko główek, prawda? No i kapitanat po prostu się zgodził na wejście na żaglach. Jest to po prostu logiczne. Tylko trzeba umieć. Jak słyszę, że na Mazurach nie wolno wchodzić do marin, do porcików na żaglach, no to wydaje mi się, że to jest trochę chore. Ja rozumiem, że no, te porty są bardzo ciasne, a łódki, które tam cumują, no, są często niemałe, prawda? Co więcej, one potrafią kosztować kilkaset tysięcy złotych, prawda? Że każdy właściciel takiego jachtu, jakby widział, że łódka manewruje na żaglach, to by się raczej trząsł o swoją łódkę i raczej by protestował przeciw takiemu wchodzeniu. No ale z drugiej strony to no nie ma złotego środka, nie ma dobrego wyjścia, bo z drugiej strony jednak żeglarz chyba powinien potrafić manewrować jachtem właśnie na żaglach, bo to jest właściwie napęd główny tej łódki, prawda? silniki zaburtowe no, coraz lepsze, jakość paliwa coraz lepsza, ale czy nie mogą się zepsuć? Ktoś powie, na pagajach można na Mazurach, prawda? No dobrze, ale jeżeli łódka ma 30 stóp, 33 stopy, a takie są już bardzo często, to spróbujmy ją na pagajach pod nawet lekki wiatr popłynąć, nie wiem, dwóch pagajach czy jednym. No nie wyobrażam sobie, żeby któraś łódka miała cztery pagaje. A nawet jak ma cztery, to czy mamy czterech załogantów, żeby nimi, że tak powiem, machać? Nie podejrzewam, żeby to się udało wprowadzić jacht właśnie przy pomocy pagaj do jakiejś mariny przy jakimś tam wietrze takim czy innym, prawda? W związku z tym, no, nie wydaje mi się, żeby nie jest dobrze nie umieć. Zawsze lepiej coś wiedzieć niż nie wiedzieć, zawsze lepiej coś umieć niż nie umieć, prawda? No, daje nam to możliwości.
I tą godną sentencją kończymy drugi odcinek Morskich Opowieści. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Jarku, za rozmowę. Drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za poświęcony czas. Gdybyście mieli jakieś pytania czy komentarze, zachęcamy do pisania ich pod tym odcinkiem.
Dziękuję Wam za to, żeście moich tych wywodów tutaj wysłuchali.
Ahoj i do usłyszenia już za tydzień.